Zachęcony mi, Panie, Ty jesteś Bogiem, który nie pomija nikogo. Do każdego przyszedłeś z otwartym, szczerym sercem, Panie, i z darami. Ty przyszedłeś, żeby Twój lud się miał dobrze. Panie, ucz nas, chcemy przyjmować to, co od Ciebie pochodzi. Chcemy mieć dar rozsądzania, zrozumienia, Panie, i zastosowania. Niech się tak stanie w imieniu Jezusa. Amen. Często w kościołach tak jest, że skromność polega na tym, że siada się z tyłu. I niektórzy mówią, że to nieprawda, że z przodu jest namaszczenie. Ale chcę Wam powiedzieć, że to prawda, że z przodu jest namaszczenie. Po pierwsze, kiedy człowiek wykazuje jakąś aktywność, spotyka się też z Bożą odpowiedzią, tak? Po drugie, jednak pragnienie powoduje, że człowiek gdzieś idzie. Dlaczego siadamy z tyłu? Bo to nie zawsze jest skromność. Czasami człowiek chce być niezauważony, czasami sam ze sobą się źle czuje. A czytamy, że celnik stanął, czy setnik, tak? W świątyni i bił się w piersi i nawet oczu nie śmiał podnieść, ale nie był na zewnątrz, nie był z tyłu. Mówił, nie jestem godzien. Ale jeżeli powiesz tylko słowo. Drodzy, mam dla Was słowo, które nie jest może proste. Bo słowa nie zawsze mają tylko głaskać albo odpowiadać na naszą potrzebę, taką zewnętrzną potrzebę. Słowa, które płyną ze Słowa Bożego, z Biblii, mają za zadanie jakby stawiać nas w innym miejscu. To, co zauważyłem, to chrześcijaństwo, które polega na tym, że raczej oczekujemy, że ktoś za nas coś zrobi. Niby nie tak, a jednak tak. Przychodzimy na nabożeństwo, chcemy dobrego uwielbienia, bo czujemy się smutni. Potrzebujemy dobrego słowa, bo poczujemy być zachęceni. Ale często jest tak też, że kiedy idziemy do domu i słyszeliśmy kazanie, słyszeliśmy nauczanie, słyszeliśmy pieśni, śpiewaliśmy je, nie umiemy tego przekuć w rzeczywistość. Nie umiemy jakby zastosować to w życiu. Czy słowo było źle głoszone? Pewnie, że lepiej, gdyby głosił to jakoś nie wiadomo jak namaszczony. Ale jednak myślę, że kiedy człowiek się stara, kiedy inwestuje w słowo, to słowo nabiera życia i nabiera tempa. Jestem długo kaznodzieją i czasami się zastanawiam, ile razy Bóg może jeszcze mnie zaskoczyć, albo jak pracować, jak służyć, żeby to było efektywne. Przed przyjściem tutaj miałem telefon. Dzwoniła kobieta, którą kiedyś usługiwaliśmy jej żoną, kiedy byli z mężem na wyjeździe zagranicznym i za granicą żeśmy się spotkali, tam usługiwaliśmy w kościele. Bóg pokazał mojej żonie ją w śnie, że jest na krawędzi wytrzymałości, więc usłużyliśmy im, dłuższy czas usługiwaliśmy, wyszli z zapaści. Facet bardzo zaradny, dużo osiągnął, dobrze zarabia, powołany został do służby w kościele, więc i tutaj się spełnia. Żona natomiast nie umie sobie poradzić z pewnymi rzeczami. Dla mnie, ja tego nie rozumiem, może dlatego, że mam inną konstrukcję psychiczną, może dlatego, że nie wiem, że zostałem inaczej wychowany. No ale dla mnie jest robota, to trzeba ją zrobić, tak czy nie? Tak? Ale dla niej jest to problem. Zmieniła już którąś pracę i teraz poszła do pracy, która jest najlepiej płatna z tych wszystkich prac. To wiecie, co ma robić?
Nie pójdzie to na internet?
To dobrze, mogę mówić. Nie pójdzie. Nie pójdzie. To się wytnie. Ma stać przy stoisku z płytkami, takimi glazurą, i ma zachęcać do kupna. Nie szukać klienta, bo to jest w sklepie. Jak klient przyjdzie, ona ma się uśmiechnąć, ma podejść, powiedzieć, słuchaj, to są dobre płytki, firma taka i taka, twardość taka i taka, no to przecież tych płytek nie ma tysiące. Może mieć ściągę. Pracuje tam trzeci tydzień, zarabia dobre pieniądze i ona mi dzisiaj mówi, wiesz, ja to mam sytuację podbramkową, bo chyba jestem w tym zakładzie czy w tej firmie po to, żeby głosić Ewangelię. Tak? Powiedziałem, za czyjeś pieniądze? Tak? Bo jeżeli u kogoś pracujesz, tak? Chciałbyś, żeby w swojej firmie ktoś pracował, kto głosi Ewangelię zamiast pracować? Tak? Głośmy Ewangelię za swoje pieniądze. To znaczy w czasie wolnym od pracy. Ale tam, gdzie pracujesz, bądź dobrym pracownikiem. Tak? Ale wiedziałem, dlaczego ona tak mówi. Wiecie dlaczego? Bo kiedy ją zwolnią z pracy, bo jest nieudolna, to powie, spełniłam swoją funkcję, bo głosiłam Ewangelię. Czyli zadanie zostało spełnione, a zadanie nie zostało spełnione. Więc jej powiedziałem, upamiętaj się, kobieto. Znowu zmienisz pracę i wydasz złe świadectwo. To jest takie, wiecie, jakby kropka postawiona na końcu. Już tyle prac straciłaś. Zawalcz o tą pracę. Ale wiesz, bo ja mam problemy. Można mieć fokus na siebie i można patrzeć na siebie, ja mam problem. Wszyscy powinni mi służyć. Tylko to jest twoje życie, tak? Czy nie? Wiecie, jak robią zwierzęta? Karmią swoje młode do pewnego czasu, ale po pewnym czasie lwica przynosi ostatni pokarm, tak? Zabija ostatnie zwierzę, odwraca się i idzie. Jak młode za nią idzie, to nastawi zęby, palnie pacą, łapą i mówi, tam! Młody już nie dostanie od matki jeść. Jak sobie nie daje rady, to zginie. Ale jak chce żyć, to musi polować. Musi mieć wysiłek, tak? Czy mu się udaje od razu? Chociaż matka go uczyła, nie od razu. Ale jak się uczy, jak chce jeść, tak? Będziemy czytać dzisiaj z listu do Rzymian. Z drugiego rozdziału od 11 wersetu do 25. Ten wstęp tyczy się tego, co będziemy czytać też. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu poginą. Ale ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Jeśli wtedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy, ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszcza się świętokradztwa, który chlubi się zakonem, przez przekroczenie zakonu bezcześcisz Boga? Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeżeli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Rozumiecie? Wracając więc do tej kobiety. Rozumiem, że ona jest wrażliwa. Rozumiem, że miała pewnie złe dzieciństwo. Rozumiem. Ale w końcu trzeba się wziąć w karby. Nie można być ciągle dzieckiem. Przecież facet nie brał sobie żony po to, żeby mieć dziecko na początku. Znaczy, nie żeby ona urodziła, tylko żeby była dzieckiem, tak? Życie niesie ze sobą pewne problemy. Możesz być wrażliwy. Myślicie, że mi się zawsze chce wstawać rano? Albo kiedy moja żona zajmowała się dziećmi, a ja wracałem, a moja żona tego nie rozumie, bo tego nie ma, ale ja miewam migreny, rzadko, ale miewam, ale jak mam migrenę, to mnie tak powala, że na światło patrzeć nie mogę, jedzenia wąchać nie mogę, jak czuję jedzenie, to umieram. Mieliście taką kiedyś migrenę? Rozumiesz mnie. No? Straszna rzecz. I przychodziłem z pracy z migreną i widziałem moją żonę, która ledwo dycha, bo dzieci dały jej do wiwatu, a jeszcze nie było automatycznych pralek. Więc stawałem, prałem, robiłem pranie, łzy mi ciekły i ratowałem moją żonę. Bo rozumiałem, że jak jej nie pomogę, to ona zgłupieje. Nie wyrobi. Że ma określoną odporność. Że jestem odpowiedzialny nie tylko przynieść pieniądze do domu, ale też dać jej wytchnienie. Bo ona nie miała wsparcia. Była w domu i niby nie pracowała tak jak ja, ale jednak się narobiła, tak? Ale przede wszystkim nie miała wsparcia. Więc mówiłem, kochanie, połóż się. Ja to będę robił. Wcale mi nie było lekko. Na wymioty mnie brało. Oczy mi z orbit wychodziły. Łzy mi ciekły. Ale dzięki temu jestem szczęśliwy w małżeństwie i moja żona, myślę, też. Płaciłem cenę, bo życie to jest płacenie ceny. Możemy oglądać się romansów, tak to się nazywa, love story, i być okrutnymi, nieżyciowymi. A można nie oglądać love story i być właściwymi w małżeństwie. Można być ludźmi, którzy nie słuchają zakonu, i nie są Żydami z urodzenia, tak? Dzisiaj moda na żydostwo jest. Nawet nie Żydzi mówią, że Żydzi. Ale, pomijając to, można nie słuchać zakonu i żyć dobrze i moralnie i etycznie, ale można słuchać zakonu i żyć nieetycznie. Znacie takich historii? Biblia powiada, że ci, którzy bez zakonu grzeszą, bez zakonu poginą, ale w innym miejscu jest powiedziane, że to, co o Bogu wiedzieć można, jest znane, bo może być to oglądane i ludzie, wiedząc o tym, bo mają zakon wpisany w sercach, więc postępują jak? Moralnie. To dlaczego Kościół nie zachowuje się moralnie? Tu mieliśmy wymienione grzechy. Grzechy różne, ciężkie grzechy, tak? Ale czy tylko o takie grzechy chodzi? A jeżeli to jest nieuczciwość, to jest grzech czy nie? Tak? A jeżeli to jest lenistwo, to jest grzech czy nie? To chyba według Kościoła katolickiego główny grzech, tak? Siedem grzechów głównych, jeżeli je pamiętacie. Więc, a Biblia mówi, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, to grzeszy. A jeżeli Biblia mówi o tym, żeby miłować i mówisz amen, tak? Ale myślisz o tym, inni będą mnie miłować i nagle masz kogoś innego miłować, to jak? Jeżeli się od tego wykręcasz. Dlaczego wiele dzieci naszych nie przychodzi do kościoła i nie chce Bogu służyć? Dlaczego oni tacy są? Dlaczego mówią, że w kościele są hipokryci? Z czego to wynika? Dopóki dziecko jest małe i możesz wziąć je za obszewkę, czy jak się u was to mówi? Za fraki. O. To dziecko idzie do kościoła, na nabożeństwo i będzie siedzieć. Ale kiedy już podrośnie, to ci ząbki pokaże. I pazurki też. I nie pójdzie. I nie zmusisz. Bo pójdzie na policję i ciebie aresztuje. A? I wtedy mówisz, ratujcie mój dom, tak? Ale rozmawiają już z takimi dziećmi. I mówią, bo rodzice inaczej się zachowują w kościele. A inaczej w domu. Inaczej w domu. Ja rozumiem, że są różne pokusy. Ale też rozumiem, że musimy trzymać standardy, bo mamy do czynienia nie z teorią tylko, ale mamy do czynienia z żywym Bogiem. Jeżeli Bóg coś mówi, to to jest życiodajne i to jest dobre dla nas, tak? Jeżeli Bóg powiedział, mam przykazania dla was, to te przykazania nie są dla nas ograniczeniem i nie są dla nas przekleństwem, ale raczej są dla naszego dobra, tak? Bo nie może być tak, że jak Kali ukraść, to to jest dobrze, a jak Kalemu ukraść, to to jest źle. Tak? Nie. Równe prawa. Więc tu jest powiedziane o tym, że ludzie w kościele nie zawsze są solidni albo nie zawsze przestrzegają norm. Nie zawsze. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Co to znaczy, kochani? Niektórzy mówią, no bo taki Żyd może być zbawiony, Grek może być zbawiony, Polak i Ukrainiec, tak, może być zbawiony. To jest prawda, ale nie o to w tym wersecie chodzi. Wiecie, o co chodzi? Że jeżeli ktoś pracował w winnicy tylko jedną godzinę, taką samą zapłatę odbierze, jak ten, co pracował 11 godzin. Rozumiecie? Albo jeżeli ten, kto rano poszedł do pracy, a później w południe zszedł z pola, może nie dostać wynagrodzenia, bo Biblia powiada, ten, kto wytrwa do końca, tak? No przecież pracowałem, ale nie dotrzymałeś warunków umowy. Nawet kiedy ktoś ci zaczyna budować dom i zabierasz umowę, to jeżeli zejdzie ci z budowy, to nie tylko, że pracował jakiś czas i oczekuje zapłaty, ale jeżeli porzuci pracę, nie dokończy ci budowy, to ma z tego stratę, to w umowie się zapisuje, musi zapłacić kary umowne, tak? Czyli nie tylko za nie będzie miał wynagrodzoną pracę, a jeszcze będzie musiał karę zapłacić. Bóg nie ma względu na osobę. To znaczy, że jeżeli jesteś w kościele i znasz Słowo Boże, to musisz wiedzieć, że ten, kto wie i źle czyni, dostanie więcej batów, niż ten, który nie wie i źle czyni. Ale my myślimy, że mamy z Bogiem koneksję. Wiecie, kiedy byłem na studiach i byłem w kole naukowym i profesor zebrał nas na pierwszym zebraniu, tak, wyselekcjonował nas i powiedział, wy będziecie w moim kole naukowym, okej. I powiedział, ale nie ma kumoterstwa i nie ma kolesiostwa. Będziemy sobie kawę pić i będziemy na ty mówić, ale wy musicie umieć więcej niż inni, bo jesteście w kole naukowym. I to było powiedziane na początku, myśmy to przyjęli. No, prawda, tak? Przecież to jest uczciwe nawet. Ale po 2 latach, kiedy kończyłem już ten przedmiot, przychodził czas egzaminu i sobie pomyślałem, przecież ja z profesorem jestem na ty, kawkę sobie pijemy, tak? Jesteśmy jak najlepsi koledzy, nie chciało mi się uczyć. I kiedy przyniesiono indeksy, egzaminy były pisemne, kiedy przyniesiono indeksy, wręczyła mi pani adiunkt, pytam się, a dlaczego profesor mi nie wręcza indeksu? On powiedział, proszę pana, ona powiedziała, proszę pana, profesor nie życzy sobie pana widzieć, bo pan zawiódł jego oczekiwania, pan był kolesiem, a nie przyjacielem. Pan się nie nauczył do egzaminu, jak profesor czytał pana pracę, to pan to się wstydził. Wprawdzie to nie była zła praca, ale to nie była praca na miarę kogoś, kto był w kole naukowym. I było mi wstyd. I profesor odwrócił się do mnie plecami, gdzieś go tam zobaczyłem i nawet na mnie nie spojrzał. Myślałem, że mi się należy, bo przecież pracowałem ponad godziny, tak? Chodziłem, robiłem różne doświadczenia, to mnie kosztowało czas, energię, pieniądze, wszystko. Ale to mi nie dawało szczególnych praw. Albo wręcz stawałem w miejscu większych wymagań, bo ja więcej wiem, ja powinienem więcej wiedzieć. We mnie powinna być pasja zdobywania wiedzy i stosowania jej w praktyce, bo byłem w kole naukowym. Więc jeżeli przychodzimy do kościoła, potrzebujemy rozumieć, że nie tylko ten, kto słucha Słowa Bożego, ale przede wszystkim ten, kto je wykonuje, tak? Słowo Boże wykonuje. Kiedy to jest takie ważne? Ano wtedy, kiedy normalnie żyjemy, to jest ważne. Ale kiedy w twojej rodzinie pojawiają się problemy, kiedy w twoim własnym życiu pojawiają się problemy, potrzebujesz zrozumieć, że to jest ważne. Że jest takie prawo, kiedy źle siejesz, to źle zbierasz. Więc jeżeli przychodzi czas, że widzisz, że coś jest nie tak, to co pierwsze trzeba zrobić? Upamiętać. Nie tłumaczyć się, nie mówić, bo ja mam trudny czas, ale trzeba coś zrobić, tak? Pojednać się z kimś, powiedzieć, pomyśleć sobie, w którym miejscu nawalam, a może trzeba mniej spać i coś zrobić, tak? Dlatego, że coś się sypie, że coś jednak nie wychodzi, gdzieś błogosławieństwa nie ma, więc potrzebujemy coś zrobić. Ale to też jest ważne w momencie, kiedy niektórzy z was modlą się o przebudzenie i to przebudzenie nadchodzi i myślicie, że dzisiaj ludzie to są głupi? To kiedyś wystarczyło człowieka piekłem postraszyć i się nawracali. Dzisiaj ludzie nie są głupi. Mój kolega, kiedy ja byłem ministrantem, oberministrantem, ja ze Śląska pochodzę, opolskiego wprawdzie, ale Śląska. Więc zobaczyłem go, kiedyś wyszedłem tak na chwilę z tylnym wyjściem z zakrystii, zobaczyłem, że on siedzi w karty, gra pod kościołem. Powiedziałem, Tadziu, a co ty tu siedzisz? Msza jest. A on mówi, stary kazał, to przeszedłem. No ale przyszedłeś i siedzisz na zewnątrz, w karty grasz, przecież to jest głupie. Jak już przyszedłem do kościoła, to idę do kościoła. A on mi powiedział tak, gdyby mój stary mówił prawdę, to ja bym był w kościele. Ale on mi kazał iść do kościoła, a sam w domu telewizję ogląda. Czyli gdyby Bóg był prawdziwy i gdyby rzeczy były prawdziwe, to on by był też w kościele. Więc to wszystko bujda. W bujdy nie wierzę. Wolę w karty grać. Dużo zrozumiałem wtedy. Albo mówisz i jesteś świadectwem, albo mówisz i jesteś przekleństwem. Bóg dzisiaj mówi, nie ma względu na osobę. Czyli jeżeli przychodzi przebudzenie, ludzie przyjdą do kościoła, bo pragną Boga, a Biblia przecież już czytamy w Nowym Testamencie, że stworzenie wespół wzdycha i boleje, oczekując objawienia się kogo? Synów Bożych? Tak? Dziedziców? Tych, którzy mają reprezentować Boga, ambasadorów Boga? Oni oczekują. Dlaczego? Bo ludzie już różnych rzeczy się najedli i widzą, że to nie działa, potrzebują Boga w swoim życiu. Potrzebują Boga. Bez Boga nie dadzą sobie rady. Nawet w klubach AA pierwszy punkt mówi, jeżeli nie wierzysz w istotę wyższą, nie wyjdziesz z nałogu. Kuracja nie ma sensu. Nawet oni mówią, że trzeba wierzyć w Boga. Czy tego, czy innego, dla nich to jest nieważne, w którego, ale musisz w jakiegoś Boga wierzyć, tak? Stworzenie oczekuje, bo oni już różnych rzeczy wypróbowali i oni chcą teraz prawdy, potrzebują czegoś wewnętrznego, potrzebują czegoś istotnego dla nich. Więc przychodzą i oczekują, że dostaną dobry pokarm i dostaną dobry przykład. I teraz ktoś głosi dobry pokarm, a później kończy się nabożeństwo i słyszą, jak plotki się. Ten to jest taki łachudra, tak? Nie wiem, co to znaczy, ale ponoć jest takie słowo łachudra. A ten to, wiesz, to jest plotkarz, a ten to jest taki. Ludzie mają uszy. Nawet jak telefonujesz i te telefony są takie, wydaje się, ciche, to z odległości 2 metrów słyszysz rozmowę. Nie tylko, co mówi ten, kto odbiera telefon, ale słyszysz także to, co mówią przez telefon, tak? Więc ludzie słyszą. Ludzie słyszą, co mówisz w domu. Jeżeli mieszkasz w bloku, słychać i w górę, i w dół, i w bok. Słychać, tak? A jak chcesz rozmawiać z żoną z łazienki, to wiedz, że pion wodny to tak niesie jak głośnik po prostu. To na kilku pionach słychać. I stąd powstało przysłowie, wiedzą sąsiedzi, kto na czym siedzi. Nie ukryjesz się. Oni to wiedzą. Czy więc mamy siebie pilnować na każdym kroku? Nie. My mamy się zmienić. Bo jeżeli jesteś człowiekiem przemienionym, to nie musisz się pilnować. Wiecie, kto się musi pilnować bardzo? Kłamca się musi pilnować. I kłamca ma przerąbane. Bo jak ktoś skłamie, to musi pamiętać, jak skłamał. Bo ludzie pamiętają, co powiedział, jak powie inaczej, to wyjdzie na to, że kłamca. Jak dużo kłamie, to musi dużo pamiętać. I boli go głowa, tak? I nie jest szczęśliwy. Ale jeżeli człowiek się zmienił, nie jest kłamcą, to nie musi pamiętać, tak? Żyje spokojnie, zasypia spokojnie, po prostu ma święto lasu. Potrzebujemy więc zrozumieć pewne zasady. Bóg przyszedł, żeby poruszyć was. Ostatnio było was mniej, dzisiaj jest więcej, halleluja. Ale kochani, to nie znaczy, że koniecznie to jest progres wewnętrzny. Przychodzi czas Bożego poruszenia. Przychodzi czas Bożego napełnienia. I jeżeli nie będziecie przemienieni, to nie będzie dobrze. Była taka książka, wielu ją lubiło, Przebudzenie zaczyna się ode mnie chyba, tak? A sąd zaczyna się, druga książka, inna, a sąd zaczyna się od domu Bożego, tak? Są to książki o przebudzeniach, mówiących o tym, że coś od ciebie się może zacząć i powinno się zacząć od ciebie. Chcesz przemiany? Chcesz, żeby inni się zmienili? Ty się zmień. Chcesz, żeby twoje dziecko było szczęśliwe? Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Nie znaczy ulegaj mu we wszystkim i nie znaczy rozpieszczaj go, ale tłumacz mu. Tłumacz mu. Bądź z nim. Miej relacje, tak? Potrzebujemy coś zrozumieć. Bóg chce nie tylko naszego wyznania i Bóg chce nie tylko naszego bycia tutaj, Bóg chce naszego owocu, bo po owocach nas rozpoznają, tak? Czyli ja się muszę zmienić, tak? Ja. Jeżeli ja się zmieniam, to znaczy zaczynam słuchać, co ludzie na mój temat mówią, czy do mnie mówią na mój temat, tak? I biorę to pod uwagę. Bo jeżeli nie biorę pod uwagę, to jest to ignoranctwo i jest to nieuczciwe. A kto wam mówi, zwraca uwagę? Na kto zwraca uwagę? Sąsiad, bracie? Ja myślę, że zaczyna się od dzieci. Wiecie? Jedno z moich dzieci powiedziało kiedyś tak. Mówię, chodź ze mną na nabożeństwo. Nie. A za chwilę mówi, dobrze, idę. Mówi, halleluja. Super dzieci. Ale coś mnie tknęło, bo to było tygodniowe nabożeństwo. Pytam się, a czego chcesz iść ze mną na nabożeństwo? Tato. Bo ty to jesteś kłamca. Ja stanę przed Kościołem i powiem, że oni mają pastora kłamcę. Mówię, ja jestem kłamca? Tak, bo ty łatwo składasz obietnice i o nich zapominasz. I my jako dzieci oczekujemy i niestety tego nie ma. Więc jesteś kłamcą. I ja chcę to powiedzieć, ja jadę z tobą na nabożeństwo. Sobie pomyślałem, o kurczę, niedobrze. Muszę z nim najpierw pogadać. Wytłumaczyć. Mogłem się zdenerwować. Mój kolega pobił swojego syna za to. No. Powiedział ci, zaraz ty, ja taki, tu będziesz mi tu obciach robił przed innymi, tak? Ale dziecko miało rację, czy nie? Miało. Miało rację. Albo żona mi zwracała uwagę, ona zresztą cały czas to robi. Nie jestem doskonały. Mówi do mnie, wyjeżdżasz, tak, do Starogardu? Jadę. A z czym ty jedziesz do Starogardu? Ze Słowem Bożym? Ciekawe. Modliłeś się o wiele różnych rzeczy, ale nie słyszałam, żebyś się o to modlił. Aha. No wiesz, bo... Ona mówi, wiesz, albo traktujesz służbę poważnie, albo niepoważnie. Albo się o to modlisz, albo nie jedziesz. Widzicie, że to jest takie proste? Zaczynam jej tłumaczyć. Doba ma tylko 24 godziny. Mam takie zajęcia. Ona powiedziała, ale nie musisz tam jechać. Nikt ci nie każe. No Duch Święty mi kazał. Jak Duch Święty ci kazał, to Duch Święty wie, że masz czas. Bo On taki jest. Nie daje ci czegoś ponad twoją miarę. Aha. Czy to jest proste dla mnie? Nie. Więc wstaję wcześniej, budzę się o 2 w nocy i zaczynam się modlić. Bo ja mam nie tylko mieć słowo, takie słowo, ja muszę wiedzieć, że życie mam wam przywieźć, tak? Że musi coś być, co was dotknie, co was przemieni, co do was przemówi, coś prosto od Boga, to nie może być filozofia ludzka, bo żeby mieć filozofię ludzką, to trzeba jest iść na uniwersytet, na dział politologii albo socjologii. Będziecie słyszeć piękne, moralne teksty. Ale przecież chodzi o to, żeby było życie. Prawda? Niedawno byłem na przyjęciu i młode dziewczyny miałem nam zrobić coś do zjedzenia. I przyszedłem do kuchni. Popatrzyłem, one robią jedzenie. A zlew zatkany, pełno. Młode dziewczyny. Dla mnie to robota, aby się w rękach paliła, tak? Pełny zlew do zmywania. Gdyby to była gospodyni, która jest już zmęczona życiem i czymś, rozumiem. A to były młode dziewczyny, 2 czy 3. Tak stoję i patrzę, mówię, a brat to dla co tak patrzy? A wy to już jesteście zamężne? Nie. A macie facetów? Nie. Ja mówię, to chyba jeszcze długo nie będziecie miały. Bracie, to jest przekleństwo. Nie, to nie jest przekleństwo. To jest prawda. Bo jak ja złożę o was świadectwo, że macie lewe ręce, to nikt was chciał nie będzie. Mimo waszej urody. Szybko pozbierały naczynia. Dało się? Pewnie, że się dało. Może ktoś mi niedawno powiedział, bo jesteś bardzo obcesowy, czy nie powiedział obcesowy, przepraszam. Bardzo bezpośredni i nie masz względu na osobę. No ale w kościele już się nasłuchałem łagodnych słów i nie zawsze widziałem poprawę. Ludzie muszą zrozumieć, że są odpowiedzialni przed Bogiem i przed ludźmi. Więc kiedy mówisz i chcesz innych pouczać, głosisz im słowo, to najpierw musisz pokazać, że to słowo działa w twoim życiu, tak? Czy nie? Jeżeli mówisz o miłości, okazujesz miłość, a miłość to jest tylko to, że bierzesz kogoś do kina albo do McDonalda? To chyba nie jest miłość. Miłość to kiedy komuś czynisz coś, żeby mu ulepszyć życie, żeby go rozweselić, żeby było mu lepiej, tak? To jest miłość. Miłością nie jest, kiedy facet ma piękną żonę i się nią szczyci, ale kiedy ona ma wymagania, to mówi, jesteś głupia blondynka. Przepraszam, blondynki, ja nie mam nic przeciwko blondynom. Ale niektórzy faceci tak mówią. I wydaje się, że ma rację, bo ona się go czepia. No ale chyba ma też jakieś prawa, tak? Znacie takie miejsce w Biblii, które mówi, nie ma mężczyzny w Chrystusie. Nie ma mężczyzny, nie ma kobiety, nie ma Żyda, nie ma Greka, wszyscy są jedno w Jezusie. Więc drodzy, a tak naprawdę, tak a propos, kto komu ma ulegać w małżeństwie? Biblijne pytanie. Kobiety. A ja czytam, oczywiście, żona ma być uległa mężowi, tak? Ale mąż ma płacić żonę cenę życia, żeby przygotować sobie kościół bez skazy, zmazy, czegoś tego rodzaju, w tym rodzaju, tak? Czyli to też. Ale to nie jest jedyny werset. Jest taki werset w liście do Efezjan, w 5 rozdziale, który mówi, ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej i mówi to o małżeństwie. Mówi to dokładnie o małżeństwie. Więc jeżeli chcemy być dokładni i chcemy szanować Boże Słowo, musimy całość Biblii wziąć pod uwagę, bo inaczej będziemy przestępcami Bożego Słowa. I Bóg nie będzie was, nas honorował. Kiedy świadczyłem Ewangelię moim znajomym, oni często na mnie patrzyli i mówili, ale my znamy wasz Kościół i znamy ludzi z Kościoła. Pytam się, tak, naprawdę? Tak, naprawdę. I to wam przeszkadza służyć Bogu albo przyjść do posłuchać kazania? Powiedzieli tak, bo wy macie w Kościele biznesmena, który raz, że wykonuje robotę byle jak, czyli akurat nie budowlaniec jakiś, więc pościągał osłony okien, z okien tych, wiecie, z ram i dopiero później wstawiał do otwory okienne. Pobrudził, więc później wycierał, porysował nowe okna i patrzysz, nie błyszczą się, tylko są takie porysowane, jakby ktoś pumeksem przejechał. I przychodzi facet, właściciel, mówi, ale ja tych okien nie przyjmuję. No ale ja za... Dużo one kosztują kupę kasy. No ale dlaczego one są porysowane? No, no tak się jakoś robi. Jakie to świadectwo? Więc facet go obciążą karami, a on robotnikom nie zapłacił, chociaż to nie była wina tylko robotników. I ci ludzie powiedzieli, nie chcemy iść do takiego kościoła, gdzie są kłamcy i wyzyskiwacze. Przykro mi było. Przykro. Przychodzi więc moment, kiedy ludzie chcą widzieć więcej niż u moralnych ludzi ze świata. Chcą widzieć w nas. Dlaczego w nas powinni widzieć więcej? Bo my nie jesteśmy sami. Pamiętacie list do, czy proroctwo Zachariasza, 4 rozdział? Nie dzięki waszej mocy i sile się to stanie, mówi Pan, tak? Dzięki komu? Dzięki Duchowi Świętemu. Czyli nie naszą siłą i mocą jesteśmy mądrzy, umiejętni, silni, cokolwiek. Mamy Ducha Świętego. Jeżeli nie umiem się opanować, moje Boże, niech przyjdzie pokój, to Bóg daje nam pokój. Kiedy mówimy, Boże, nie umiem przeskoczyć, to Duch Święty daje nam siłę przeskoczyć. Jeżeli nie jesteśmy w stanie przebaczyć, mówię, Boże, przyjdź z łaską i daje nam siłę do przebaczenia. Bo Bóg jest Bogiem przemiany, bo to On w nas dokonuje przemiany. Ale kiedy dokonuje tej przemiany? Kiedy ja uznaję, że potrzebuję tej przemiany i że nie jestem w dobrym miejscu i że bez Niego sobie nie dam rady, to wtedy potrzebuję przemiany, tak? Potrzebuję przemiany. Jeżeli nie będziemy przemienieni, niestety nie będziemy dobrym świadectwem. A Biblia powiada, jeżeli światłość, która jest w was, jest, kto pamięta, jest ciemnością, to sama ciemność jakaż będzie? I znak zapytania. Ja bym dał jeszcze wykrzyknik. Jeżeli światłość, która jest w was, jest ciemnością, to sama ciemność jakaż będzie? Czy możemy przegapić przebudzenie? Jest możliwość. Możemy przegapić przebudzenie. Czy możemy zranić ludzi, którzy przyjdą do kościoła, otwarci na Boga? Możemy, jest taka możliwość, że możemy ich zranić. Tylko że problem jest taki, że jeżeli człowiek jest raz zraniony, to już o Bogu nie chce słyszeć. Bo mówią, to wszystko jest nie okej. To wszystko jest nie okej. Więc potrzebujemy Bożego poruszenia. Bardzo mocne to słowo, bo ono mówi, jeżeli mienisz się Żydem i mówisz, że znasz zakon i mienisz się nauczycielem tych, którzy nie umieją i tak dalej, który uczysz ich, żeby nie kradli, a sam kradniesz, tak? Jeżeli uczysz ich, żeby nie cudzołożyli, a sam cudzołożysz. Czy to zawsze musi być skonsumowane cudzołóstwo? Biblia powiada, kto spojrzał na niewiastę i pożądał ją w sercu swoim, już z nią cudzołożył, prawda? Więc standard wzrasta. Ty więc, który mienisz się nauczycielem innych, sam te rzeczy czynisz? Chcę, żebyście zrozumieli, że jest jakaś Boża irytacja w tym wszystkim. Nie wiem, w czym nawalacie, ale coś się Bogu nie podoba. Bo na koniec jest powiedziane, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Bo obrzezanie, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć dla nas, nie jesteśmy Żydami, więc możemy powiedzieć, bo chrzest jest pożyteczny, jeżeli przestrzegasz prawa. Jeśli jednak jesteś przestępcą prawa, twój chrzest stał się, nie stał się chrztem, tak? Nie, to jakby stracił swoją ważność. To tak jakbyś nie był ochrzczony. To tak jakbyś był w złym miejscu. Ja wiem, że wszyscy mamy problemy. Ja wiem, że mamy swoje troski, ale popatrzcie, tak się zbliżam już powoli do końca. Jakie jest teraz życie? Coraz więcej ludzi choruje na raka, tak? Biorą jakie leki? Co to jest chemia? To jest trucizna. Zabija nie tylko komórki nowotworowe, zabija także komórki nasze, własne, tak? Niszczy narządy. Niszczy odporność i tacy ludzie szybko zapadają na inne choroby, a rak wcale nie musi ustąpić. Są inne choroby, jak stwardnienie rozsiane boczne, stwardnienie rozsiane, różne, nie będę ich wymieniał, z którymi sobie medycyna dzisiaj nie radzi. Nie radzi po prostu. Dzieci coraz więcej się rodzi z uszkodzeniami genetycznymi i albo to jest zespół Downa, który bierze inne komplikacje i kiedyś to jak kobieta miała 40 lat i rodziła, to dopiero było zagrożenie, a dzisiaj pierwiastka, tak się mówi, pierwiastka, pierworódka, o, pierwiastka to z mojej medycyny weterynaryjnej, ale tak się chyba mówi pierwiastka. Rodzi, mając 23 lata i jest możliwość, że będzie dało. Więc to już nie tylko u kobiet starszych wiekiem, czy w dojrzałych wiekiem. I nie tylko. Asperger i inne choroby? Wiecie, że czego coraz więcej jest? Czy potrzebujemy być mocni w Chrystusie? Czy powinniśmy przygotowywać się do tych rzeczy, zanim one się staną? Czy powinniśmy chodzić w Duchu Świętym tak, żeby odebrać, o co się modlić, aby te rzeczy się nie stały? Nie żyć w lęku, strachu i niemocy, żeby drgawek nie mieć, ale ufać Jezusowi? Rozumiecie, że kiedy my nie jesteśmy uczciwi, to wcześniej czy później Bóg jakby zostawi nas na moment, żeby człowiek musiał się upamiętać. I jeżeli tobie było zawsze dobrze i nagle zaczyna ci być niedobrze, to możemy mówić, diabeł mnie atakuje. Ale wiecie, ja zawsze się zastanawiam, idę do swojej komory i zaczynam się modlić, Boże, co robię nie tak? Jeżeli Bóg mi mówi, robisz wszystko okej, tylko musisz wytrwać, no to zaczynam walczyć i tak dalej. Ale czasami Bóg mi mówi, zrób coś. Nie wiem, czy wam to opowiadałem, jak kiedyś miałem złość do mojej żony. Nie kłóciłem się z nią, czyli byłem okej, prawda? Nie powiedziałem, ty taka, owaka. Ale sobie pomyślałem, bredna. Przyszedłem do domu zmęczony, a ona nie wyszła mi naprzeciw, a zawsze wychodziła. Buziaka mi nie dała i jeszcze miała pretensję, że kranu nie naprawiłem. Że woda cieknie od 2 tygodni i zamiast cieszyć się, że mąż wrócił do domu, to ona na mnie jeszcze tak nafuczała. I powiedziałem, poszedłem, kran naprawiłem, ale serce mi krwawiło. Sobie namyślałem na nią. I powiedziałem, nawet się z nią dzisiaj nie pomodlę, idę sam. Poszedłem się pomodlić, poszedłem spać. Ale nie mogłem zasnąć. A rano o 4 musiałem wjechać w teren, czyli musiałem wstać o 3. I nie mogę spać, i się przewracam. Przyszła żona, a ja udaję, że śpię. I nie mogę się ruszyć, a ja nie mogę się jak nie ruszać. Moja żona się położy, śpi i się nie rusza. A ja to się rotuję, ciągle rotuję. Tak? Z mojej strony zawsze prześcieradło jest skręcone. I nie mogę rotować, boki mnie bolą. I muszę leżeć, tak? I mówię do Boga, Boże, męczę się. Daj mi łaskę, chociaż godzinę snu. I słyszę z nieba, Bóg do mnie mówi, chcesz spać? No Boże, chcę, to jest niemądre pytanie chyba. To przeproś swoją żonę. Przecież się z nią nie kłóciłeś. Nie kłóciłem. Ale co na nią namyślałeś? Tak? Że taka i owaka, no, należało się jej. No to nie będzie spał. I tak rozmawiałem sobie z Bogiem z 15 minut i w końcu powiedziałem, to chyba mądrzej będzie, jak ją przeproszę i zasnę, niż będę się upierał, że mam rację i nie będę spał. A Bóg mi obiecał, że nie będę spał, czyli nie tylko tą noc. Więc budzę moją żonę w nocy. I mówię, kochanie, wstań. Co się stało? Muszę cię przeprosić. A za co? Ty lepiej nie pytaj. Bo jakbyś wiedziała, co na twój temat pomyślałem, to nie wiem, czy byś mi przebaczyła. Lepiej nie pytaj, tylko mi przebacz. Więc ona mówi, to ci przebaczam. Michałinka, to jeszcze nie wszystko. My musimy pójść na kolana przed Boży tron, żebym ja na pewno wiedział, że mam przebaczone i że ja zasnę, bo ja spać nie mogę. Znalazł Bóg na mnie bicz. Tak? Kiedy się pomodliliśmy, zasnąłem, spałem godzinę, a byłem tak trzeźwy i tak wypoczęty, jakbym 2 dni spał. Po prostu. I od tej pory wiem, że muszę coś załatwić, że muszę pewne rzeczy zrobić, że nie mogę grać wariata albo grać dobrego, kiedy dobry nie jestem. Bóg chce, żebyśmy szanowali innych ludzi. Bóg chce, żebyśmy szanowali swoich bliskich. Bóg tego oczekuje od nas. Ludzie na nas patrzą. I kiedy idziesz i twój mąż jest smutny, to nawet jak ładnie wyglądasz, a mąż jest smutny, to ludzie wiedzą, że coś jest nie tak. Albo kiedy idziesz i dajesz
kobiecie swojej 10 tysięcy na zakupy. Nie wiem, czy tyle się daje, ale... 10 tysięcy na zakupy, powiedzmy. A ona kupuje i nie jest szczęśliwa, to ludzie wiedzą, że wlał jej albo źle nagadał, a teraz chce ją kupić za kasę. I ona nie jest szczęśliwa. I ludzie wiedzą, że to jest obłuda, że to nie jest okej. Wiecie, ludzie nie są głupi. Chcemy głosić Ewangelię? Bądźmy światłością. Z tym przyjechałem do was. Bóg upomina się o to miasto i Bóg upomina się o was. Bóg chce, żeby przyszło przebudzenie do tego miasta. Ale to nie będzie już udawanie. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli się nie będziecie przemieniać, Bóg przyjdzie i ruszy świecznik, wasze świeczniki. I będzie boleć. I będzie naprawdę boleć. I wtedy będziecie mogli mówić, Boże, dlaczego? A On wie dlaczego. Bóg chce waszej przemiany. Bóg nie chce gierek. Bóg nie chce gierek. Małżeństwa mają być szczęśliwe. Nikt nie może powiedzieć, wiecie, jak mi powiedział ktoś, tak a propos, jak się żeniłem? Dobrze, że się żenisz. Mówię, a czemu taki szczęśliwy jesteś? A czemu masz mieć lepiej ode mnie? Jest tak się... Czekaj, co on powiedział? Przeklął mnie normalnie. Powiedziałem, to jak to jest? No bo wiesz, jak jesteś kawaler, to po prostu jesteś szczęśliwy. Powiedziałem, nie, ja kocham moją kobietę. Małżeństwo nie jest przekleństwem. Mówi, tak, popatrz na społeczeństwo. Kto się ożenił, to chodzi z nosem do ziemi. Czy wyszedł za mąż? Niby się dogadują, się nie dogadują. Po prostu to jest... Bóg oszukał ludzi, bo dał im hormony. Tak ludzie mówią. Wiecie? Przyszedł czas autentyczności w Kościele. Gdybyście nie byli do tego gotowi, nie usłyszelibyście takiego słowa. Ja walczyłem z Bogiem, mówiłem, Boże, ja nie chcę im tego głosić, bo ja nie wiem, czy oni mnie przyjmą, u nich dzisiaj mam spać. Więc jestem dopiero, byliśmy przed nami, ale już bagaże zaniosą. Specjalnie przyjechaliśmy wcześniej, bagaże zaniosą, muszą nas przyjąć. Ale wiecie, to nieprzyjemnie się jedzie do kościoła, żeby takie rzeczy głosić. Napomnienie, bo to jest napomnienie. Bóg chce, żeby ten kościół ruszył i żeby ludzie zobaczyli światło wydobywające się z tego miejsca i żeby ludzie zobaczyli waszą autentyczność. Waszą autentyczność. Pytałem się Dawida, już tym kończę, dlaczego chcesz Bogu służyć? Jeździ teraz ze mną, prorokuje. A on powiedział, tato, bo jak z moim bratem i siostrą oglądaliśmy, jak wy się modlicie na kolana, jak wy nie tylko mówicie, ale wy to robicie, jak wy idziecie przeprosić ludzi, którzy wam krzywdę zrobili, bo mówicie, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi trzeba mieć pokój, to zobaczyliśmy, że to jest autentyczne. I my w tej autentyczności chcemy być. Dlatego chcę Bogu służyć. Wiecie, łzy mi popłynęły, nie dlatego, że tak się cieszyłem, że taki jestem, ale z tego, że nie zepsułem swoje dzieci. Bolało mnie czasami, ale nie zepsułem moich dzieci. Przychodzi czas poruszenia. Bądźcie tymi, którzy wydają dobre światło, dobrze? Ten tekst możecie sobie później przeczytać, a teraz powstańcie. Dobry Panie Jezu, Ty, który w miłości przyjąłeś apostołów, powołałeś ich, wybrałeś z całej rzeszy ludzi, każdego do siebie przygarnąłeś i każdemu dałeś osobiste powołanie i namaszczenie i oto dałeś im pozycję apostołów, to jednak kiedy przyszedł czas, powiedziałeś do Piotra wprost przy innych, szatanie, idź precz ode mnie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale myślisz o tym, co ludzkie. Dotknąłeś się Twojego umiłowanego ucznia. Panie, nie jesteśmy lepsi niż Piotr. Stoimy w tym miejscu i mówimy, Boże, przebacz nam, że w wielu miejscach zawodzimy, że w wielu miejscach jesteśmy egoistyczni, skoncentrowani na tym, co moje, na swoim bólu i niemożności, na swojej wygodzie. Proszę Cię, przebacz nam. Spraw, byśmy byli kapłanami, którzy składają ofiarę także ze swojego ciała. Daj nam łaskę, byśmy mieli możliwość złożyć Ci ofiarę z naszego umysłu. Dobry Ojcze, chcemy autentycznie przed Tobą stać i chcemy autentycznie nieść zwycięstwo i światłość dla ludzi i chcemy, Panie, żeby ci, którzy wołają i wzdychają i boleją i pragną, aby objawili się Synowie Boży, ci, którzy autentycznie reprezentują Królestwo Boże, żeby tacy się zjawili, żeby ten Kościół taki był. Żeby nie trzeba było nikogo gonić ani przymuszać, ale żeśmy byli ludźmi, którzy dają serce i dają miłość. Spraw, Panie, żebyśmy nikogo nie przykupywali, ale byśmy pozyskiwali ich miłością, autentycznością. Dobry Ojcze, daj nam Twoje poznanie i daj nam Twego Ducha tak, aby kiedy otworzymy swoje usta, to abyś Ty je napełnił i aby wychodziły słowa mocy i prawdy, słowa przemiany, słowa twórcze, słowa przemieniające okoliczności. Dobry Panie, niech stanie się taki cud, jak w Jerozolimie w górnej izbie. Niech stąpi Święty Boży Duch. Niech stanie ogień nad każdym z nas. I niech przyjdzie głębokie wewnętrzne poruszenie i głęboka wewnętrzna przemiana i niech przyjdzie życie i niech przyjdzie błogosławieństwo. Niech z tego popłynie radość. Ojcze, ja błogosławię ten Kościół. Ja dziękuję Ci, że powołałeś ten Kościół i że ten Kościół ma potencjał. Ja dziękuję Ci za to, że Ty zaplanowałeś użyć ludzi z tego Kościoła, albowiem w tym mieście i okolicach są ci, którzy wyciągają swoje ręce, abyś im pomógł. Panie, chcemy być Twoimi rękami. Chcemy być Twoją odpowiedzią i chcemy być Twoim życiem dla nich. W imieniu Jezusa niech się tak stanie. Niech błogosławieństwo od Was nie odejdzie. Niech Boży Duch Was wypełnia. Niech Boża mądrość do Was przyjdzie. Niech Boża umiejętność do Was przyjdzie. Niech nie będzie rozczulania się nad sobą, ale niech będzie życie w Was. Niech będzie pełne zwycięstwo w Waszym życiu. I niech nikt nie wraca do rzeczy przeszłych. W imieniu Jezusa. Amen.